Siostry i bracia, znowu wydaje mi się dzisiaj warto w refleksji nad tym Bożym Słowem pomyśleć o Jego aktualności i o tym, jak te wszystkie dzisiejsze sposoby komunikacji, docierania z informacjami, łatwość naprawdę na parę sekund klikania w internecie jest sięgnąć do tego Bożego Słowa dla wszystkich, którzy są w kwarantannie i dla wszystkich, którzy są w tej sytuacji posłuszeństwa decyzjom państwa i przebywają w swoich domach. Jak bardzo ta modlitwa powinna dzisiaj na całym świecie, ale przede wszystkim pomyślmy o polskim Kościele, być modlitwą tych, którzy się gromadzą w swoich domach, którzy się gromadzą na liturgii. Niesamowita aktualność. To jest modlitwa, która najpierw, to musimy przypomnieć sobie, wypowiedziana jest w niewoli babilońskiej. Faktycznie zburzono ołtarz, zniszczono świątynię, nie ma Jeruzalem. O tym też Azariasz mówi przed Panem Bogiem, jakie to przykre. Nie ma już gdzie składać ofiar. Oczywiście tam w tej niewoli dojrzewa myśl o tym, że skoro taka możliwość nie istnieje, to można przed Panem Bogiem składać inne ofiary. Już nie kozły i cielce, duchowe ofiary. Druga okoliczność to nie tylko, że to jest w niewoli. Druga okoliczność to jest taka, że Azariasz, któremu bezczelnie król babiloński zmienił imię i z tego pięknego żydowskiego imienia, które przywołuje imię Boga, dał mu imię Abednego, jesteś sługą Nebu, takiego bóstwa pomniejszego, którego tu czcimy w Babilonie. Ty będziesz jego sługą. Nie, Azariasz pamięta najpierw o swoim imieniu. Pamięta o tym imieniu, który przywołuje swoją treścią Boga, Jego dobroć i miłosierdzie, które dali mu Jego rodzice. Jako Azariasz się modli. On się nie da przestawić w swoim myśleniu. Tak jak wielu się daje przestawiać w swoim myśleniu. Pozwolę sobie na dygresję, że teraz już niektórzy rodzice są tak przestawieni w swoim myśleniu, że jakieś głupkowate imiona wymyślają swoim dzieciom zamiast brać patronów. To sobie tam wymyślają jakieś Julię. Julia to jeszcze nie jest tak źle, bo to Julia przecież. No, kończę dygresję. Więc to jest druga rzecz. Nie? Jaką ma ten człowiek wewnętrzną potrzebę pamiętania o kim jest? Trzecia okoliczność to są te okowy ognia. On za wierność Panu Bogu zostaje ukarany przez bezczelnego króla i wrzucony w ogień. I w tym ogniu, w którym przyjdzie ocalenie, on jeszcze tego nie wie teraz. Może sobie uświadamia, że skoro został wrzucony w ogień, a ma jeszcze w sobie moc modlitwy, no to się modli. I to jest piękna modlitwa. I trzeba, żebyśmy, siostry i bracia, umieli sobie uświadamiać właśnie okoliczności, w których ten święty Bóg wpisał w liturgię dnia dzisiejszego, Wielkiego Postu, taką piękną modlitwę do zaczerpnięcia, do zacytowania, do wypowiedzenia przed Nim, ze współczesnymi kontekstami, z tego wszystkiego, co nas doświadcza, nie? Co jest naszą niewolą, co jest naszym ogniem, płomieniem, który został rozpalony i zostaliśmy weń wrzuceni. Nie przez Pana Boga. Zostaliśmy wrzuceni, żeby w tym ogniu wołać do Pana Boga. Więc to jest piękne słowo i ta piękna, tak jak mówię, która się nad tymi tekstami unosi już kolejny dzień w Wielkim Poście, aktualność tego. Jak to jest bardzo ważne, żeby potraktować Pana Boga i te Jego święte słowa na serio, w taki sposób żywotny. Nie jakieś pamiętniki z Babilonu, starożytnego Izraela. Nie, nie są to pamiętniki. Jest to żywe słowo, które Pan Bóg daje swojemu Kościołowi, kiedy ten Kościół się nie potrafi, czasem nie umie, czuje się niegodny, zawstydzony, bezradny, żeby układać słowa, to Pan Bóg mu mówi: proszę, masz modlitwę, odmawiaj. Czy trzeba coś lepszego niż ten psalm 25? Jako kolejne zaproszenie przez Pana Boga. Masz, czytaj, tylko czytaj ze zrozumieniem, czytaj przede mną, czytaj przywołując te konteksty, w których Tobie żyć przychodzi. I siostry, bracia, i tak wchodzimy do Ewangelii Świętej. Myślę, że to jest też taki ważny element, który w tym momencie narzuconego No i Bogu dziękować dość przestrzeganego tego wyciszenia, odizolowania. Każdy powinien podjąć, rozważyć i zastanowić się. I chciałem z tego pytania Piotra, bo Piotr się niepokoi, czy jest wreszcie jakaś granica miłowania, jakaś granica przebaczenia. No przecież jesteśmy tylko ludźmi. A Pan Jezus mówi, nie ma granicy. Możesz sobie uważać, że jesteś tylko człowiekiem, ale ja uważam, że jeśli zaczerpniesz mojej łaski, to starczy ci do takiego przebaczania. I na jeden kontekst, bo to jest przepiękna przypowieść Pana Jezusa, tylko chcę zwrócić uwagę, żebyśmy w tym czasie i w tej narracji Kościoła umieli faktycznie zwrócić uwagę na to, co to znaczy, że Pan Bóg jest pełen miłości i miłosierdzia. Bo winien w takich ludzkich kalkulacjach rozrapowania każdy z nas jest Panu Bogu pociąg złota. Coś, co jest w ogóle nie do odrobienia. Kiedy Pan Jezus mówi, że winien mu był 10 tysięcy talentów, to są tony złota. To następne zdanie, że on go sprzeda razem z żoną i dziećmi, żeby dług odzyskać, to nie wiem, jaką możliwością, jeśli faktycznie zacząć liczyć, co tam Pan Jezus wpisał tą przypowieść. I my oczywiście, my jesteśmy nauczeni Pana Boga oskarżać, jesteśmy Panu Bogu w stanie składać różne pretensje, fochy, odwracać się od Niego. Młodzież w ogóle gardzi, wyśmiewa, nie przejmuje się wcale. Przecież to takie pokolenie jest. W takich pokoleniach przychodzi nam wiarę dzisiaj przeżywać. I warto sobie uświadomić, że ten każdy, ten, który nie chodzi, ten, który lekceważy, ten, który moralność chrześcijańską ma nigdzie, winien jest Panu Bogu pociąg złota i w żaden sposób nie jest w stanie tego wyrównać. W żaden. Tylko w taki, żeby przebaczył serca swojemu bratu, któremu jest winien 100 dniówek. 100 dniówek. A ten w tej przypowieści nie był w stanie. I najbardziej wstrząsające się zrobić, oczywiście moglibyśmy dzisiaj kazuistykę znowu uprawiać, zastanawiać się, ale jak to, czy to jest w ogóle możliwe? Przecież jak mu dług cały darował, to jakże potem go mógł wezwać przed siebie i powiedzieć, jesteś mi winien. Ale Pan Jezus opowiada, że Pan Bóg tak może, bo jest Bogiem. I potem jak słyszymy pięknie, on odetchnął z taką ulgą, że ma cały ten pociąg złota darowany, to dopadł tego, który mu winien 100 dniówek i wsadził go do więzienia. I nagle się okazuje, zaraz, my z Bogiem mamy do czynienia. Z takim Panem, który mówi, hono tu, nie powinieneś podarować 100 dniówek, kiedy ci cały pociąg złota darowałem i nie musisz ani jednej kruszyny mi składać z wdzięcznością, bo ja jestem miłosierny. Nie potrafisz się miłosierdzia nauczyć, kiedy cię taki wodospad miłosierdzia przepłukał, oczyścił, podarował ci wszystko. Tyle nie potrafisz. Jednej stróżki wypuścić tego, co doświadczyłeś i znowu więzienie. Siostro bracia, bardzo dobra nowina. Bardzo dobra nowina nie tylko dla nas, dla wszystkich na nasze czasy. Żebyśmy się czasem nie pomylili. Żebyśmy czasem, zwłaszcza w tych kręgach, gdzie tak się dużo huczy o tym Panu Bogu, który wszystko może i podaruje wszystko, jest taki miłosierny, ale nigdy się nie przeczytało dzienniczka siostry Faustyny. Wiedzieli dlaczego? Jest to dobra nowina. Że Pan Bóg jest taki miłosierny, że kolejne pociągi ze złotem puszcza w niwecz, nie przejmuje się nimi. Natomiast dłużników ma całe mnóstwo, miliony i miliardy. I dlatego chce przebaczać, żeby i oni nauczyli się przebaczać, żeby i oni nauczyli się odpuszczać, żeby płukani w strumieniach sakramentu pojednania, w tych wodospadach Bożego Miłosierdzia, umieli okazać ludzką twarz, nie dlatego, że się im to podoba, że to jest ich odruch, ze względu na Boga, ze względu na to, że Pan Bóg jest taki i takiej postawy od nas oczekuje. Najlepsza z nowin, pokazująca, jaką mamy godność i jakie są nasze możliwości w przebaczaniu. Amen.